Dzień dobry Państwu. W kolejnym programie Kierunek Europa będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji duchowej i psychicznej Europejczyków. Pretekstem do tej rozmowy jest wydanie w Państwowym Instytucie Wydawniczym polskiego tłumaczenia książki Pascala Bricknera pod tytułem Tyrania Skruchy. Moimi gośćmi są w studio pan profesor Przemysław Rottengruber z kulturoznawstwa z UAM.
Dzień dobry Państwu.
A przy telefonie pan redaktor Bronisław Wilstein, pisarz, eseista, publicysta i dziennikarz.
Dzień dobry.
Dla lepszego rozeznania naszych słuchaczy podam taką informację. Pascal Brickner jest także powieściopisarzem, autorem powieści Gorzkie Gody, na podstawie której Roman Polański zrobił film będący ironicznym komentarzem do rewolucji seksualnej. To tak na marginesie. Czytając Tyranię Skruchy Bricknera, w której opisuje on samobiczowanie się Europejczyków, swoisty masochizm, za winy przeszłości, wzajemne kierowane przeprosiny, wybaczanie sobie, przypomniało mi się to, co zacytował Manfred Osten, niemiecki eseista, w książce o Goethem. Otóż Goethe w liście do jednego ze swoich przyjaciół zauważył już w 1818 roku, że gdy wszyscy wobec siebie będziemy tak humanitarni, tak ugrzecznieni, to Europa zamieni się w dom wariatów. Żyjemy w domu wariatów? Panie redaktorze.
No do pewnego stopnia tak. Żyjemy w świecie, który, ja to w kółko powtarzam, może nie tyle w domu wariatów, to takim, który stoi na głowie, gdzie zostały zmienione sensy podstawowych pojęć i zachowań, ale to nie jest do końca tak, że nie grają w tym roli również określone interesy, a przede wszystkim określona ideologia nie napędza tego prężnego przemysłu samobiczowania, o którym pisał Brickner. Ja zresztą sobie pozwolę tak pro domo sobie przypomnieć, że ja używałem określenia od dość dawna takiego jak pedagogika wstydu. No to a propos tego, co robiono w Polsce, trzeciej RP dokładnie, aby Polaków zawstydzić ich tożsamością, tak w ogromnym uproszczeniu. Znaczy wskazuje się wyłącznie negatywne strony tożsamości polskiej historii. To i oczywiście miało to określony cel i grały w tym określone interesy. I ta tyrania skruchy, o której Brückner pisze, również ma taki charakter ideologiczny. To jest uderzenie w tożsamość. Tożsamość europejską, w tożsamość poszczególnych narodów, na którą się głównie widzi przez pryzmat zła, które te narody i ta cywilizacja wyrządziła.
Panie profesorze.
Ja bardzo się cieszę o tym, że pan redaktor wspomniał o interesach. One są bardzo ważne w tych naszych rozważaniach. Ja może nawiązałbym jeszcze do jednej kwestii, mianowicie Pascal Bruckner nie jest pierwszy. No, Michel Helbecq przecież i jego uległość, przynajmniej jego uległość, to kolejny taki przebój, właściwie książka traktująca o tym samym, czy jeszcze wcześniej Samuel Huntington, który pisał o zderzaniu się cywilizacji, o pewnych konfliktach, które są nieuniknione. My akurat tutaj mówimy o takich konfliktach, które, jak pan redaktor Wilstein zasugerował, mają charakter planowy. Natomiast z pewną ostrożnością odniósłbym się do analizy tego, z czym mamy do czynienia, zwłaszcza z kwestią ingerencji w tożsamość, choćby z tego względu, że nie zawsze ta nasza tożsamość jest czymś dobrym, czymś, co warto chronić. Ja posługując się właśnie pojęciem Michela Helbecka, chcę powiedzieć tak, że z tą uległością, naszą europejską uległością po II wojnie światowej było bardzo różnie. Pierwszym takim widomym przejawem tej uległości była ekspiacja Niemców po II wojnie światowej, zainicjowana, jeśli mogę zgadywać, przez słynne Schuldfrage, słynne pytanie o winę Karla Jaspersa. On pyta o to, w jakim stopniu i w jakim zakresie naród niemiecki ponosi odpowiedzialność za nazizm. No, czy to jest uległość, czy to jest samobiczowanie? Nie użyłbym tego określenia. Bardzo potrzebne rozliczenie z przeszłością. Rozliczenie, którego nie dotykają inne narody. Ale proszę pozwolić mi skończyć, bo ja pozwolę, spróbuję krótko. Inną formą uległości jest to, czego chyba od siebie nawzajem oczekujemy, to znaczy próby zrozumienia drugiego, otwierania się na drugiego i zrozumienia motywów, jakimi ten drugi się kieruje. No to jest warunek porozumienia, warunek spotkania się z kimś, kto po prostu myśli inaczej. I wreszcie trzecia kwestia, tutaj dochodzę do intencji, mam taką nadzieję, pana redaktora Wilsteina, mianowicie ja nie wierzę w Europie w przypadki. Nie, wierzę również politycznych szaleńców, chociaż oczywiście oni się zdarzają. Zwykle to są właśnie interesy, które powodują, że pod płaszczykiem, nie wiem, humanitaryzmu, otwartości, czy bardzo krytycznego stosunku do siebie, a zwłaszcza krytycznego stosunku do innych, my dokonujemy jakiegoś rozliczenia. Europa raczej załatwia swoje sprawy planowo. Cała historia cywilizacji zachodniej, zwłaszcza w jej nowoczesnym okresie, to jest próba, nie próba, tylko proces bardzo efektywnego osiągania celów.
Znaczy, na tym wszystkim unosi się ogromna hipokryzja, bo kiedy pan mówi o, pan profesor, o pojednaniu, czy o skrusze, no to są rzeczy, których nie można zadekretować. Nie można zmusić ludzi do tego, żeby wzajemnie sobie po prostu przebaczali na zasadzie pewnego przymusu. To albo wypływa z człowieka, albo nie wypływa z człowieka, więc mamy do czynienia z jakimś rzeczywiście gigantycznym kiczem pojednania.
Tak? Ja niestety muszę się sprzeciwić fundamentalnie. Oczywiście, że ludzi można i wielokrotnie należy zmuszać do skruchy.
Pewnie.
A pan przedstawia taką wizję takich samodzielnych atomów, które są kierowane jakimś wewnętrzną, zupełnie autonomiczną siłą, którą nazywa się sumieniem, które jest niezależne od presji zewnętrznej, od kultury, etc. No to jest moim zdaniem fundamentalne nieporozumienie. Pan mówi o jakiejś boskiej tożsamości, a to jest ludzka tożsamość. Nasze sumienie to przesąd współczesności. Jeden z przesądów jest taki, że my sobie sami indywidualnie hodujemy to sumienie. To jest fundamentalne nieporozumienie. Nasze sumienie w małym stopniu jest racjonalizowane. Jest efektem presji kulturowej i wychowania generalnie. Kształtowane nas jako ludzie. Kształtujemy się jako ludzie poprzez określoną kulturę. I żyjemy w niej, żyjemy w zbiorowościach, które również formują nas w ogromnym sensie. To nie tak, że nie mamy wolności, ale ta wolność jest ograniczona i winna być przede wszystkim uświadomieniem sobie tych wszystkich presji, których zwykle nie mamy właśnie w pełni, nie zdajemy sobie sprawy. Ale ja bym wrócił do tego, co powiedział pan profesor, bo ja właśnie na zasadzie nuty wyjaśnienia i polemiki. To znaczy tak, jeśli będę wyjaśnienie, jeżeli ja mówiłem o uderzeniu w pewne tożsamości kulturowe, to się mogę zgadzać, że nie wszelkie tożsamości, prawda, są dobre, jakbyśmy tak upraszczali tożsamość, na przykład tożsamość nazistowska czy coś takiego nie jest rzeczą dobrą. Ale ja mówię o takiej dość fundamentalnej rzeczy. Otóż współczesna ideologia dominująca właśnie trochę w myśl pana prowadzącego redaktora usiłuje nas emancypować z naszych tożsamości kulturowych i cywilizacyjnych. I ta ideologia zaczyna dominować w Europie. Ja wcale nie sądzę, żeby współcześnie Europa osiągała to, co chce osiągnąć, bo ten byt Europa jest trochę taką hipostazą, czyli takim przeniesieniem, takim spersonifikowaniem czegoś, co jest bliżej nieokreślone. Europa jest cywilizacją, jest pewnym wielkim cywilizacyjnym, ale złożona jest z narodów, różnych narodów. I mówienie o jednej, w tym sensie o jednej Europie, można mówić o jednej cywilizacji europejskiej, ale o jakimś podmiocie, Europie jako podmiocie, to bardzo trudno. A natomiast współcześnie, tu ja bym był skłonny zgadzać się z Pascalem Bricknerem, Europa współczesna żywi takie tendencje samobójcze, ale te tendencje samobójcze wyrastają z ideologii, z tej ideologii dominującej obecnie, która uderza właśnie w tożsamość, w tradycyjną tożsamość Europy. Zamiast niej usiłuje się stworzyć nową. Kiedy ja słyszę współcześnie o tych wartościach, tak zwanych wartościach europejskich i usiłuję się dowiedzieć, co to jest, i dowiaduję się, że to jest otwartość i tolerancja, a co więcej, to otwartość i tolerancja, no to już wiem, że to jakieś fundamentalne nieporozumienie, bo to są postawy, które powinniśmy, owszem, raczej pielęgnować, ale nie są pierwszoplanowe, które muszą być ufundowane na czymś dużo głębszym, właśnie na pewnej tożsamości kulturowej.
Ale to ja bardzo dziękuję w takim razie panu redaktorowi Wilsteinowi za to dopowiedzenie, ponieważ zawężyliśmy w takim razie krąg dyskusji, czyli wiemy, o czym konkretnie chcemy rozmawiać. Jak rozumiem, tym problemem, który przykuwa naszą uwagę, jest multikulti. Czy właściwie wszystko, co jest z nim związane, być może jeszcze kilka innych rzeczy, o których pisał między innymi Pascal Bruckner, takich jak rewolucja seksualna. Natomiast chciałbym się skupić na zmianach dotyczących właśnie otwartości na inność. To tak takiej otwartości, że tak powiem, ślepej, to znaczy otwartości, która nie liczy się z konsekwencjami nadmiernego otwierania, czy nadmiernej się, czy nadmiernej ekspiacji. I to mam takie pytanie do obu panów, do pana redaktora Mazurka i do pana redaktora Bilsteina. Czy nie uważają państwo, panowie, że w tym sensie diagnoza Bricknera jest nieco spóźniona albo po części nieaktualna, a to z tego powodu, że ja pragnę przypomnieć, wcale nie jako pierwsze, ale chyba najwyraźniej Angela Merkel na spotkaniu z młodzieżówką CDU w 2010 roku oświadczyła publicznie właśnie koniec multikulti. Czyli to takie sprawia wrażenie, jakby politycy europejscy rozumieli, że pewien eksperyment zapoczątkowany po II wojnie światowej się nie udał. Alternatywą dla państwa zamkniętego, to jest dominującego modelu politologicznego przed II wojną światową, było maksymalne otwarcie się wszystkich i na każdego. I tak się stało, że gdzieś na początku XXI wieku zrozumieliśmy, że tak się po prostu nie da, że nie wszystko ze wszystkim da się połączyć, że uległość, o której mówi pan redaktor Wilczstein, czyli rezygnacja z własnej tożsamości, zwraca się przeciwko nam i to zwraca się jeszcze w taki sposób, że ani ten drugi nie zyska, ani my nie będziemy po tym wszystkim wiedzieli, kim jesteśmy. Tyle tylko, że pytanie brzmi inaczej. Mniej więcej od dekady wiemy, że trzeba się z tego wycofać, tylko nie wiemy, jak się z tego wycofać.
Panie redaktorze.
No, owszem, pani Angela Merkel powiedziała, że koniec multikulti, a potem otworzyła szeroko granice Europy, nie pytając zresztą innych krajów Europy, czy się na to zgadzają. A więc tutaj mamy do czynienia z ogromną niekonsekwencją w jej działaniu. I ja się, czy coś się da w tej kwestii zrobić? Oczywiście, że da się zrobić w sensie politycznym i to się, co się robi konkretnie, na przykład we Włoszech nowy rząd radykalnie ograniczył napływ imigracji z Magrebu. I no, to są fakty, to już widmowo da się to określić. Więc to politycznie do pewnego stopnia da się opanować. Problem jest głębszy o tyle, że w Europie już są bardzo duże enklawy innej kultury, przede wszystkim islamu, która się nie asymiluje. Nie asymiluje się z paru względów. Nie asymiluje się dlatego, że takim dużym grupom kulturowym strasznie trudno się asymilować. Rzadko to się zdarza i te napięcia międzykulturowe zawsze istnieją, one istniały. To ciekawe, że właśnie tacy trudno posądzać historyków o jakąś tam prawicowość, jak Fredrik Brodel, który opisywał tam w Hiszpanii problemy w tym swoim głównym dziele, w tym basen Morza, Hiszpania, basen Morza Śródziemnego w dobie Filipa II, to opisywał to, te fundamentalne napięcia kulturowe w Hiszpanii, które przyniosły no, bardzo tragiczne konsekwencje i które były niemal nie do przezwyciężenia. Nie sposób sobie wyobrazić, jak można je było przezwyciężyć. Otóż w tej chwili jeden to jest po prostu to napięcie między kulturami, które prowadzą inne porządki aksjologiczne, inne modele funkcjonowania, ale druga sprawa to jest słabość Europy. To jest ta Europa właśnie, tutaj ta Europa, która sama siebie kwestionuje. I problem że jest taki, że ten eksperyment multikulti, który moim zdaniem jest sprzeczny wewnętrznie, bo wielokulturowość jest antynomią, jest sprzeczna z oksymoronem, dlatego że no, jakbyśmy nie definiowali kulturę, możemy na bardzo różne sposoby ją definiować, to z pewnością jest to sposób organizacji życia społecznego. Jeśli wprowadzimy odmienne modele organizacji, no to nie będziemy mieli jednego społeczeństwa, tylko parę społeczeństw, które może co najwyżej scalać jakaś autorytarna władza, ale w demokracji tak już nie będzie, więc to generuje od razu konflikt. Ale problem jest tyle głębszy, że to tak zwane multikulti się pojawiło dopiero tak jako formuła dopiero teraz, a samo kwestionowanie się tego społeczeństwa zachodniego jest dużo, dużo wcześniej. Marksizm jest taką dość fundamentalnym uderzeniem w zasady tej cywilizacji europejskiej. Można sięgnąć jeszcze wcześniej. Tak właściwie ta przez Bricknera taka traktowana jako taki absolutny fetysz, oświecenie, ono już kwestionowało tą kulturę, z którą się zderzało, co charakterystyczne przeciwstawiało ją, to bardzo ciekawe właśnie w dobie oświecenia tam, prawda? Voltaire pisał o mądrych Chińczykach, a Montesquieu już o Persach, prawda, w listach perskich. W każdym razie Te wątki były dużo wcześniejsze, ale generalnie chodziło o to, że jednostka, tutaj wracamy do tego, jednostka miała być tutaj absolutnym podmiotem. I to było takie podejście do jednostki, indywiduum ludzkiego jako takiego, niemal monady samoistnej, która się potrafi samodzielnie rozwijać. Liberalna wizja państwa jako tylko kontraktu, to znaczy takiego porozumienia, z którego można zawrzeć, a z którego można zrezygnować, zupełnie pomijała ten aspekt wspólnotowy, bez którego nie istnieje kultura. No i tutaj mamy konsekwencje, więc to jest bardzo długi proces kulturowy. Jeżeli Europa się nie obudzi, nie będzie, w tej chwili mamy wrażenie, że coś takiego się dzieje, ale jeśli tego nie potrafi odzyskać pewności siebie, no to rzeczywiście raczej w przyszłości można ciemno widzieć.
Niemniej sama książka wywołała moje zdziwienie. Oczywiście, że ta diagnoza jest może i spóźniona, ale jednak to jest Francuz, jest to jednak establishment francuski, no po prostu widzi już wyraźnie konsekwencje pewnej polityki i to jest w jakimś sensie optymistyczne, że coś w Europie się zmienia. No poza tym Francja przez wiele lat była pokazywana Polakom właśnie w ramach owej pedagogii wstydu, no jako wzór i świętość, a okazuje się, że mamy tam po prostu pewien rodzaj fermentu.
No Francuzi w ogóle sobie nie radzą z mniejszościami, to znaczy one na nich spadły w związku z tym, że Afryka Północna się oderwała od Francji. Reszta to są konsekwencje prawne i mamy dziś we Francji obywateli, mówmy otwartym tekstem, drugiej, trzeciej kategorii, którzy niekoniecznie dobrze czują się w kraju, w którym no, ewentualnie jedynym atutem czy jedyną korzyścią jest to, że można zarobić na życie, czyli że ten standard życiowy w wymiarze materialnym utrzymać na odpowiednim poziomie. Cała reszta jest obca. No to jest właśnie kazus Charlie Hebdo, czyli sytuacji, w której wyśmiewają się w sposób zupełnie otwarty i bezpardonowy dziennikarze, żeby nie wyrazić się inaczej o pracownikach tego czasopisma. W każdym razie opluwają wszelkie świętości tychże mniejszości, a później mamy wielkie zdziwienie z tego powodu, że ktoś nerwowo zareagował.
Z jednej strony przemoc symboliczna, o której pan mówi, a z drugiej strony właśnie samobiczowanie i kicz pojednania.
No tu jest rzeczywiście wszystko razem z tym samobiczowaniem właśnie, ja nie wiem jak to jest, ponieważ elity francuskie mają taką skłonność. Jeśli chodzi o elity niemieckie, to bym tego nie przeceniał. Jeśli chodzi o przypadek Afryki Północnej, o którym wspomniał pan redaktor Wildstein, to rzecz jasna, tym nominalnym powodem są względy humanitarne. Natomiast, no wiedzą państwo, to jest taka trochę spiskowa teoria, natomiast znamy sytuację na niemieckim rynku pracy. Ja śmiem twierdzić, że to jest raczej pozyskiwanie nowych pracowników, ewentualnie walka o konkurencyjność z Azją, a to z tego powodu, że koszty pracy w Europie są zbyt wysokie. A zatem trochę jak w systemie prawnym, kiedy przyjrzymy się, kto odnosi korzyść, to też nam się łatwiej uda ustalić przyczyny, dla których podjęte zostały określone decyzje polityczne. Ja w wielkiej polityce i w wielkim biznesie naprawdę nie doszukiwałbym się jakichś aktów łaskawości czy aktów otwarcia. To wszystko jest mechanizm, to wszystko jest logika.
Tak, to jest jasne. Starając się zilustrować muzyką cudowny proces zgodzenia się i pojednywania ludzi, nie sposób nie przywołać arii z czwartego aktu opery Mozarta Wesele Figara. Niestety to pojednanie, które ilustruje Mozart muzyką, ma głębie, której brakuje naszym czasom. Być może. Posłuchajmy. wyrzuty sumienia nie są związane już z żadnymi konkretnymi wydarzeniami historycznymi. One stały się dogmatem duchowym. Obowiązek skruchy to mechanizm, który pełni kilka funkcji. Cenzuruje, uspokaja i wyróżnia. Bardzo łatwo można być obecnie w Europie człowiekiem szlachetnym. Panie redaktorze.
Ja bym jeszcze wrócił do tego. Znaczy, to jest tak, że jesteśmy szlachetni kosztem zbiorowości. Bo nie mówimy o swoich indywidualnych winach. Mówimy o winach jakichś zbiorowych przodków. Tak dalej. W związku z tym szlachectwo osiągamy nie przez to, znaczy tą szlachetność naszą, nie przez to, że szczerze konfrontujemy się ze swoimi problemami, tylko naznaczamy innych, no niby tych, którzy nas tworzyli, wobec których jesteśmy w opozycji. Ja bym jeszcze wrócił do sprawy interesów w polityce, bo to jest rzecz istotna. Oczywiście polityka w ogromnej mierze jest skierowana interesami, a interesy są różnego typu. Jeżeli patrzę się na decyzję Angeli Merkel, to ja bym nie widział w tym aż tak dużej racjonalności ekonomicznej. To jest nieporozumienie. To Niemcy potrzebują pewnego typu pracowników. Ci, którzy akurat przyjechali, specjalnie chcą pracować. Kiedy się analizuje, analizowano to wielokrotnie. Ja czytałem ten opis dokładnie decyzji tego, kiedy decyzję podjęła Angela Merkel o otwarciu tych granic, to uderza ogromna doza takiej presji tymczasowości. To znaczy, że sprawdza się sondaże, ludzie są nastawieni nagle entuzjastycznie, mówią, no, powinniśmy pomóc, w Syrii dzieją się straszne rzeczy, otworzyć granice. I wtedy politycy przeliczają, no to nam przysporzy tylu a tylu punktów procentowych, tyle a tyle czasu do wyborów, no to może najlepiej dokonać tego aktu, prawda? A więc tego typu rzeczy się niesłychanie liczą, więc i emocje, i w tym różnego typu, i takie pozytywne, które niestety można bardzo łatwo zinstrumentalizować. O tym zresztą Brückner też sensownie pisze. Zresztą ja z Brücknerem mam tylko pewien problem, bo to jest taki francuski, dość charakterystyczny, bardzo dobry pisarz, ale bardzo francuski. To znaczy jest niesłychanie efektowny, a czasami dość powierzchowny. Ale wracając teraz do rzeczy. Otóż ta krucha, czyli prawda, stwierdzenie, popełniliśmy tyle, a tyle zła, no to bardzo łatwo instrumentalizować i wykorzystywać do doraźnych celów, prawda? To jest charakterystyczne. To zresztą wykorzystywanie jest przeciwko Europie przez rozmaite dyktatorskie, autorytarne systemy zewnętrzne. A w Europie wielokrotnie nie ma odwagi, żeby się temu przeciwstawić, ponieważ istnieje taka presja do tego, żeby powiedzieć, że no tak, dokonaliśmy tyle zła. Zresztą paradoksalnie to wyrasta z jakiejś takiej wizji natury człowieka dobrej absolutnie, takiego czystego człowieka. Znaczy, jeśli się jakieś zło popełniło w historii, no to jest straszna rzecz. Tymczasem walki między narodami, walki między cywilizacjami związane z masakrami, no to jest niestety chleb codzienny, to jest historia, tak ona wyglądała od zarania i tak wygląda cały czas. W związku z tym to nie ma powodu, żeby Europa się bardziej biła w piersi, bo tam jeszcze już, przepraszam, to był ostatni przykład. Na przykład my się często biczujemy, opowiadamy, my Europejczycy, jak straszne były wyprawy krzyżowe. To jest nieporozumienie. Islam swoją ekspansję do chrześcijaństwa rozpoczął w sposób zbrojny. Z Półwyspu Arabskiego rozpoczął podbój terenów jeszcze za czasów Mahometa i potem dalej całego Bliskiego Wschodu, tego Bliskiego Wschodu, który był chrześcijański. Podbito go na Bizancjum, odebrano go Bizancjum. Przejęto i zmieniono tam religię i zmieniono tam, prawda, tam tą tożsamość. Dla tych, którzy ruszali w wojny krzyżowe, to była w dużej mierze rekonkwista. Oni mieli poczucie, że to były chrześcijańskie ziemie, należy przywrócić chrześcijaństwo. Nie chodzi o to, żeby teraz ważyć, kto tu miał rację, tylko jakimś straszliwym nieporozumieniem jest traktowanie akurat tych krzyżowców jako agresorów, a zapominanie, że wcześniej wojownicy arabscy podbili te ziemie.
Czy wyjście z tego kryzysu, z tej duchowej pustki będzie możliwe dzięki sile rozumów, co zdaje się wierzyć Brückner? Panie profesorze.
Czy dzięki
dzięki sile rozumu oświeceniowego, tak, tak, bo on jest bardzo silnie do tej tradycji przywiązany.
No to jest ten nasz najważniejszy depozyt. Zapewne dochodzi do tego kilka innych elementów, nawet z całą pewnością dochodzi od chociażby tradycja chrześcijańska. Natomiast rzecz jest taka, że człowiek oświecony, człowiek w drugiej połowie XVIII wieku ustalił inne cele, między innymi te, o których wspomniał pan redaktor Wilcztań. Rozwój prawa prywatnego, rozwój gospodarki. Najpierw była to Anglia, później inne oświecone kraje Europy. Wszystko to doprowadziło do tego, że każdy z nas działa na własną rękę i za siebie ponosi odpowiedzialność, przede wszystkim prawną, ale jest i pozytywna strona tego, mianowicie taka, że na tym polega w świecie zachodnim sposób legitymizacji przywództwa. Polityk musi zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie indywidua, każdy z nas osobna, wybiorą go lub nie. A w związku z tym, jeżeli mamy jakikolwiek depozyt, jakąkolwiek siłą, którą się możemy posłużyć, to właśnie ta tradycja oświeceniowa.
Panie redaktorze, czy oświeceniowy rozum wyprowadzi Europejczyków?
Tutaj się dość fundamentalnie różnymi. Ja uważam, że Europa została zbudowana w inny sposób. To nie tylko chrześcijaństwo, to oczywiście jest również tradycja greckiej myśli, a chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu, z monoteizmu i to jest greckiej, rzymskiej tradycji i intelektualnej i organizacyjnej. Oświecenie w dużej mierze moim zdaniem kwestionuje to, co było tożsamością europejską. To znaczy, to nie do końca jest jeszcze jasne w tym momencie, kiedy oświecenie się pojawia, ale jest to taka wizja, że można ostatecznie uporządkować świat zgodnie, prawda, z rozumem. Jest to dość naiwna wiara w rozum, który sam siebie funduje, który sam siebie określa. Czasem rozum, jak każdy ludzki porządek musi być oparty na czymś.
Ale panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, ale jednak, to jest pewnego rodzaju utopia razem ze wszystkimi słabościami utopii, ale z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się nam samym, to jesteśmy jednak przywiązani do innych utopii pochodzenia oświeceniowego, od chociażby takie jak praworządność, demokracja czy wolny rynek. Gdybyśmy się mieli wyrzec z tej pierwszej utopii fundamentalnej, musielibyśmy się pożegnać z całą resztą, co jest możliwe.
No, ja bym powiedział, że tutaj się pozwalamy się różnić, dlatego że jeżeli chodzi o praworządność, to ta idea jest dużo, dużo wcześniejsza niż oświecenie. To oświecenie zmienia system prawny w coś zewnętrznego od etyki na przykład, coś zupełnie odmiennego, traktuje zupełnie osobno i homogenicznie. W ogromnej mierze oświecenie expressis verbis kwestionowało wcześniejszą tożsamość europejską. I oczywiście to są procesy długo trwają, tak jak z liberalizmem. Z problemem, czy możemy zrezygnować ze wspólnoty jako takiej, prawda? Otóż ta zimna tożsamość, która sprowadza wszystko do zespołu układów, tworzy nieludzki świat, w którym nie jesteśmy w stanie się odnaleźć. To jest jedna z przyczyn, dla których ci przyjezdni się nie adaptują do niego, bo nie asymilują się, bo nie za bardzo mają do czego się asymilować.
Czy dla wyjaśnienia słuchaczom, tak objawił się fundamentalny spór między konserwatystą, panem Bronisławem Wilcztańem, a liberałem.
Przedstawicielem światopoglądu akademickiego.
Tak, a liberałem.
No, jeżeli pan uważa, że nie może być akademickich konserwatystów, to muszę pana wyprowadzić.
Ale oczywiście, owego masochizmu, na zakończenie pół żartem, pół serio. Chciałbym przypomnieć pewien taki artykuł, który przeczytałem w Gazecie Poznańskiej w roku 1924. Dziennikarz dowodził, że amerykańscy psychiatrzy doszli do wniosku, że rozwój chorób psychicznych przebiega w rytmie geometrycznym, co oznacza, że około roku 1998 nie będzie nikogo normalnego na tym łez-padole. Problem w tym, że nikt tego nie zauważy, nawet psychiatrzy. Dziękuję bardzo, bardzo panom, pan Bronisław Wilcztań, pan profesor Przemysław Rotengruber.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia państwu.
Kierunek Europa.